A do studia wszedł minister Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Pomorza. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Wczoraj dla pana była to niespodzianka, czy był pan w kręgu polityków wtajemniczonych w to, co dzieje się w relacji polsko-izraelskich?
Zajmuję się też tymi relacjami z pozycji stanowiska, które obecnie pełnię w ministerstwie, więc od pewnego czasu ta sprawa była mi znana. No ale na szczęście okazaliśmy się szczelni i cała opinia publiczna o tym, jaki jest plan, jak chcemy z tej trudnej sytuacji, która w ostatnich 5 miesiącach miała miejsce, wyjść, dowiedzieli się właściwie wczoraj rano.
Czy tak było, że już 5 miesięcy temu ta decyzja o tym, że w ten sposób zostanie znowelizowana ustawa o IPN-ie, zapadła? Czy to był cały proces, kiedy...
Nie, myśmy się z tej, powiedzmy, i ocenimy sprawę jasno. Myśmy się z ustawy walczącej o to, żeby bronić honoru i godności Polski i Polaków i bronić prawdy historycznej, nie wycofali. Cały czas ta ustawa obowiązuje i o te główne cele tej ustawy zabiegać będziemy. Natomiast wycofaliśmy się z tych zapisów, które zakładały kary więzienia za ludzi, którzy takie rzeczy czynią. Będziemy się raczej koncentrować na procedurach cywilnoprawnych, czyli jeżeli ktoś dalej będzie prowadził fałszywą akcję dyfamacyjną przeciwko Polsce, znieważającą Polskę, to raczej będą go czekały mocne kary finansowe. Plus akcja pozytywna oczywiście, czyli silniejsza, intensywniejsza opowieść o Polsce, zwłaszcza w czasach II wojny światowej w świecie.
A na co by pan w tej deklaracji podpisanej w tym samym momencie przez premiera Polski i premiera Izraela zwrócił uwagę?
Na to, że ja na przykład, mając częste możliwości kontaktu ze środowiskami, różnymi środowiskami żydowskimi, i podnosząc ten temat, że dla Polaków bardzo bolesne jest używanie sformułowania polskie obozy śmierci, polskie obozy koncentracyjne, polskie obozy zagłady, i mówiąc o tym, że dobrze było, żebyście nam pomogli w zwalczaniu tego fałszu, najczęściej spotykałem się z reakcją taką, że to oczywiste, że to jest fałszywe sformułowanie. My pamiętamy, kto to zrobił, my pamiętamy, kto zaplanował, kto zrealizował Holokaust. To byli Niemcy i nie można mówić o polskich obozach, ale nie było nigdy żadnego aktu, pod którym by te środowiska się podpisały. A od wczoraj mamy deklarację najpotężniejszego polityka, można powiedzieć, nie tylko izraelskiego, ale żydowskiego w świecie, Benjamina Netanyahu, który w imieniu państwa Izrael podpisał się pod dokumentem, który mówi, że używanie sformułowania polski obóz jest fałszem. Jest fałszem bardzo mocno zakłamującym prawdę historyczną. Mało tego, podpisał się pod dokumentem, w którym obok potępiania antysemityzmu, co jest oczywiste, potępia też antypolonizm. Mamy bardzo potężny od wczoraj wieczór dokument w ręku, który nam pomoże w walce o prawdę historyczną i obronę godności i honoru.
Jeszcze jeden akapit warty uwagi, dotyczący polskiego państwa podziemnego. Co robiło, w jaki sposób starało się chronić Żydów w Polsce, i że były sądy polskiego państwa podziemnego, które wydawały wyroki na tych, którzy wydawali Żydów w ręce Niemców.
To też bardzo ważne, bo jeżeli używamy takich kwantyfikatorów uogólniających, na przykład Polacy to, albo Polska tamto, zrobiła albo nie zrobiła, to musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, o czym mówimy. Otóż w czasie II wojny światowej, jeśli ktoś chce mówić, że Polska miała taką, a nie inną postawę, albo Polacy mieli taką, a nie inną postawę, to trzeba mówić o autoryzowanych władzach. Polacy mieli swoją autoryzowaną władzę. Ta władza była najpierw we Francji, potem w Londynie, i miała swoją ekspozyturę w kraju w postaci kilkudziesięciu tysięcy urzędników cywilnych i 300 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych, czyli polskie państwo podziemne. I polityka tej władzy autoryzowanej przez Polaków w sprawie akurat Holokaustu była taka. nie zgadzamy się na Holokaust, sprzeciwiamy się tej zbrodni niemieckiej, ostrzegamy i informujemy świat o tym, prosimy o pomoc, próbujemy ratować, organizujemy jedyną w Europie przez Niemców okupowanej organizację, która dedykowana jest wyłącznie pomocy Żydom, a tych, którzy pomagają w tym procederze, szmalcowników, jakichś donosicieli, likwidujemy poprzez wyroki sądowe i egzekucje.
I teraz...
Taka była postawa Polski i Polaków. Oczywiście byli szmalcownicy, oczywiście byli łajdacy, ale oni zdradzali Polskę i Polaków, bo polityczna postawa Polski i Polaków była taka, jaką wypracowywał rząd w Londynie i jego ekspozytury w kraju w postaci Polskiego Państwa Podziemnego.
I teraz należałoby opowiedzieć o roli polskich emisariuszy rządu londyńskiego, informacji, które były niesłuchane przez cały wolny świat, czyli w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, ignorowane informacje też przez wspólnoty żydowskie.
Tak, i opowieść o Janie Karskim, o Janie Nowaku-Jeziorańskim, to są historie oczywiście dosyć znane w świecie, ale myślę, że jeszcze w popkulturze powinny być jeszcze bardziej upowszechnione i myślę, że to się będzie działo. Natomiast na podstawie tej wczorajszej deklaracji możemy też przejść do pewnej ofensywy. Jeśli chodzi o polską opowieść o czasach II wojny światowej, ta ofensywa się też musi opierać na działaniu trwałych instytucji. Te instytucje tworzymy i będziemy mieli ich za jakiś czas dużo, dużo więcej niż dziś.
Bronisław Wilczaj mówił o tym, że należałoby stworzyć taki pomost współpracy między IPN-em a Yad Vashem, specjalną komórkę. Czy w tym kierunku też idzie myślenie polskiego rządu?
IPN akurat nie jest instytucją rządową, to jest niezależna organizacja państwowa, ale myślę, że to jest oczywiste, że IPN zajmujący się od 19 lat historią Polski w XX wieku, w tym również tym problemem badań nad Holokaustem i czasami II wojny światowej, taką współpracę nawiąże.
Jeszcze jest jedna ważna rzecz, mianowicie badanie podręczników historii. Czy wiedza na temat tego, czego uczą się dzieci w Izraelu, jest gdzieś w którejś polskiej komórce obecna?
Ja nawet mam dostać taki raport, który pokaże, jak ta wiedza w tych podręcznikach wygląda. I wstępnie wiem, bo taka analiza jest zrobiona, że to nie wygląda źle. Że akurat jeśli chodzi o samą opowieść żydowską w Izraelu, w państwie żydowskim, to ona jest oczywiście bardzo przeczulona na szczegóły dotyczące historii z czasów II wojny światowej i tam opowieść o polskim państwie podziemnym, o pomocy, o tym, jak realia wyglądały w czasie okupacji, jak specyfika wyglądała na przykład polegająca na tym, że nawet najdrobniejszą pomoc Żydom była kara śmierci dla pomagającego całej jego rodziny, a czasem nawet całej wsi, to wszystko jest w tych opowieściach. Także tutaj nie jest tak źle, jak sobie wyobrażamy. Owszem, jakieś stereotypy negatywne są budowane, ale raczej na poziomie powiedzmy liberalno-lewicowych mediów. Ale jeśli chodzi o narrację podręcznikową, to ponoć nie jest tak źle.
A jaka była rola supermocarstwa, czyli Stanów Zjednoczonych w tych naciskach czy negocjacjach między Polską a Izraelem?
Stany Zjednoczone na pewno były zainteresowane tym, żeby tego napięcia nie było, bo mamy wspólne interesy akurat w tym trójkącie. Stany Zjednoczone, Polska, Izrael. Mamy wspólne interesy dotyczące przyszłości. Polska jest jednym z najbardziej życzliwych krajów dla Izraela w Europie, bo przecież widzimy w Europie zjawisko antyizraelizmu bardzo silnego, który czasem nawet przybiera już kształt antysemityzmu zwykłego. W Polsce to nie występuje, a Stany Zjednoczone oczywiście są bardzo silnym sojusznikiem Izraela i uważają, że tego państwa w tym trudnym regionie świata trzeba bronić. My też uważamy, że to jest jakaś enklawa naszej cywilizacji w tamtym trudnym regionie świata. Więc łączą nas wspólne interesy i ten spór o historię, o wrażliwości historyczne nikomu nie był potrzebny. I dlatego na pewno Stany Zjednoczone też były zainteresowane tym, żeby taki akt, jaki się wczoraj dokonał, miał miejsce.
Ale patrząc też na naszą historię, to nie mieliśmy wrogich stosunków z Iranem z kolei nigdy, a w Iranie polska armia i uchodźcy z Polski znaleźli wielką opiekę.
ale to naprawdę nie musi być tak, że jeżeli dokonujemy wyboru w kierunku bliskiej współpracy z Izraelem, to musimy od razu wchodzić w konflikt z głównymi oponentami Izraela. My przecież mamy też bardzo dobre relacje z Palestyną. Mamy nawet swojego ambasadora tam i mamy stosunki dyplomatyczne oficjalne z autonomią palestyńską, więc to nie musi tak działać, że jeżeli tu, to przeciwko tamtym. To są problemy bardzo trudne, oczywiście państwa Izrael, które ma prawo walczyć o swoje przetrwanie, ma prawo walczyć o swoje bezpieczeństwo i robi to twardo i ma ku temu też powody i jakieś uzasadnienie. Natomiast my nie musimy takich wyborów dokonywać.
Jest jeszcze jedna sprawa, która w międzyczasie się pojawiła, czyli słynna ustawa 447. To jest taki coś wiszącego nad Polską, jakieś zagrożenie. Jak to jest oceniane?
Polska nie jest w tej ustawie wymieniona. To jest raczej coś wiszącego nad wszystkimi, którzy zdaniem twórców tej ustawy, którzy nie rozwiązali problemu reprywatyzacji i możliwości odzyskiwania własnych majątków przez spadkobierców. Z tym, że tutaj rzeczywiście ta ustawa wskazuje, że rzekomo za to, że ofiary Holokaustu jakiś majątek pozostawiły, to również ten do tego majątku mają mieć jakieś hipotetyczne prawa organizacje zajmujące się ocalałymi z Holokaustu. My oczywiście się na coś takiego nie godzimy, żeby i nie możemy się zgodzić, żeby ktoś, kto nie jest bezpośrednim spadkobiercą jakiegoś majątku, położył rękę na tym majątku. Zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym kwestia dziedziczenia jest sytuacją dosyć prostą. Znaczy dziedziczy tylko ten, kto jest członkiem rodziny albo jakimś powinowatym. Natomiast nie można tego majątku oddawać ludziom, którzy nie mają żadnego związku rodzinnego z tymi, którzy majątek utracili.
To, że się z czymś nie godzimy, jeszcze szkoda, ale nie oznacza, że tego czegoś nie będzie, bo wiemy, jaka jest siła i możliwość oddziaływania niektórych na sprawy tego świata.
To prawda, ale my też mamy argumenty moralne, bo to jest taka ustawa, która też do jakichś kwestii moralnych się odnosi. Też argumenty moralne w postaci takiego prostego stwierdzenia, którego użył prezes Jarosław Kaczyński, że Polska nigdy nie zgodzi się na to, żeby płacić podatek od zbrodni niemieckich.
Jeszcze jedno pytanie. W tej ustawie o IPN-ie jest też fragment kontrowersyjny dotyczący Ukrainy. Czy on świadomie został nienaruszony w czasie tej nowelizacji, żeby nie komplikować sprawy, czy też ma nie być ruszony?
Ta sprawa może być jeszcze rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny, bo to prezydent w ramach swoich zastrzeżeń do tej ustawy również ten fragment poddał ocenie Trybunałowi Konstytucyjnemu i być może Trybunał się do tego odniesie. Natomiast brak penalizacji dotyczy również i tej części. Nie będziemy zabiegać o to, żeby ktoś szedł do więzienia za mówienie nieprawdy o czasach II wojny światowej. Natomiast jeśli chodzi o Ukrainę, no to mamy też jakiś długoletni, jak sądzę, proces przed nami stojący, który wiedząc, że mamy wspólne interesy z Ukrainą, również geopolityczne interesy, że powinniśmy ze sobą politycznie współpracować, musimy wyczyścić sprawy historyczne, ale to jest raczej po stronie ukraińskiej, bo my, jak sądzę, mówimy prawdę o naszych relacjach z czasów II wojny światowej, natomiast ta prawda bardzo boleśnie dociera do elit ukraińskich, do społeczeństwa ukraińskiego, no bo rzeczywiście bardzo trudno jest się przyznać do tego, że organizacje, które chciałoby się traktować jako patriotyczne, niepodległościowe, mają na swoim koncie niestety zbrodnie ludobójstwa, a mają.
Gdyby pan minister miał powiedzieć, jaki był bilans tej ustawy o IPN-ie, taki po prostu bilans, podsumowanie tego wszystkiego, co się działo w ciągu tych 5 miesięcy.
Z jednej strony niepotrzebne takie poobijanie, rzeczywiście tego sformułowania też premier Morawiecki użył, ale po obu stronach, dlatego że myśmy się poobijali, ale też państwo Izrael się poobijało, bo zobaczyło na przykład, jaka jest skala niewłaściwego i niekorzystnego dla państwa Izrael antypolonizmu. to oni to też zauważyli, że to jest bardzo niebezpieczne i bolesne i nikomu niepotrzebne, tak? Więc poobijani rzeczywiście jesteśmy, ale z drugiej strony, jak ktoś mówi, że miliony razy pojawiło się sformułowanie polskie obozy, to ono się pojawiło w jakimś kontekście, znaczy opowiadano w świecie i używano tej frazy polskie obozy dlatego, żeby powiedzieć, że to jest problem dla Polaków, że Polacy się na to nie godzą, Polacy się temu sprzeciwiają i Polacy postanowili walczyć z tym sformułowaniem. I myślę, że bilans jest taki, że również po tej wczorajszej deklaracji, kiedy się okazało, że państwo Izrael nie godzi się na używanie takich sformułowań, że takie sformułowania będą zanikać, będą coraz rzadziej używane, więc mamy w pewnym sensie bilans pozytywny.
Bardzo serdecznie, panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8:15.